powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze, pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Dużo pytań się pojawiło po naszej ostatniej audycji. Rzeczywiście te suplementy diety wywołują sporo emocji, muszę przyznać.
No tak, tak. No może dlatego, że wydajemy na to tyle pieniędzy, to wszyscy nagle zaczęliśmy się zastanawiać.
Czy warto?
Czy warto, tak. No pewnie czasami warto, pewnie czasami nie warto, czasami nie mamy wyjścia. No ale to prawda, że temat wzbudził pewne zainteresowanie.
Na przykład selen. Ja tutaj rzuciłam takie hasło, rzeczywiście odezwały się maile, co z tym selenem, bo jedni suplementują, inni zastanawiają się, czy wziąć, bo też są takie badania, które twierdzą, że nasza gleba jest wypłukana z selenu i trzeba to uzupełniać na przykład orzechami. To są określone orzechy brazylijskie, podobno mają bardzo dużo selenu i dwa dziennie czy trzy orzechy brazylijskie załatwiają, mówiąc kolokwialnie, sprawę, więc może zatrzymajmy się na chwilę przy tym selenie.
No właśnie, to ja muszę powiedzieć, że ja ciągle jakby nie zmienię swojego zdania i uważam, że powinniśmy suplementować się, czy też powinniśmy przyjmować te związki, których nam brakuje. Jeżeli faktycznie w jakiś tam sposób dowiemy się, że tego selenu nam brakuje, czy magnezu nam brakuje, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przyjmowali. Ale tak jak wspominałem ostatnio, jest sporo badań a propos właśnie tego, że niepotrzebne czy też nadmiarowe suplementowanie się witaminami czy też mikroskładnikami zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. W przypadku selenu były takie badania, które pokazały, że kobiety po okresie menopauzy, które nadmiarowo suplementowały się selenem, de facto zwiększały ryzyko wystąpienia nowotworów piersi. Także no, musimy to wszystko jakby rozważyć i wziąć to ryzyko na siebie. Są też oczywiście pozytywne badania. Na przykład są badania, które mówią o tym, że powinniśmy zwiększyć w swojej diecie ilość przyjmowanego magnezu. Natomiast dlaczego właśnie? Badania mówią o tym, że przyjmowanie magnezu, czy też zjadanie tego magnezu w większej ilości, czyli powyżej 550 mikrogramów, zmniejsza znacząco ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i chorób neurodegradacyjnych mózgu. Także jest to bardzo, bardzo istotne. Natomiast z drugiej strony dzisiaj też wiemy o tym, że to, co najlepiej się przyswaja, to, co najlepiej się wchłania, to jest po prostu ten magnez, czy też te związki, te mikroskładniki, te witaminy, które występują po prostu naturalnie w żywności. Więc my naprawdę do tego, żeby wyjść powyżej tego minimalnego zapotrzebowania na magnez, nie musimy przyjmować suplementów, tylko po prostu możemy się dobrze odżywiać.
Na przykład jeść gorzką czekoladę?
Na przykład zjeść gorzką czekoladę.
Ale taką powyżej 75%,
no,
tak?
Mniej generalnie więcej? Ten magnez znajduje się w kakao, więc im więcej tej masy kakaowej w czekoladzie, tym oczywiście tego magnezu będzie więcej. Ale możemy też zjeść pestki dyni, prawda? W pestki dyni, no można powiedzieć, że pestka dyni to królowa magnezu i tego magnezu tam jest ponad 500 jednostek, więc tutaj trochę pestek, tutaj jakaś kasza gryczana, prawda? Zjemy jakieś otręby, jakieś pełnoziarniste produkty i właściwie nie musimy się nawet martwić tym, czy tego magnezu dostarczyliśmy sobie, czy nasz mózg właśnie czerpie go z naszych kości, bo mu go brakuje, czy też właśnie dostarczyliśmy go sobie z pysznym jedzeniem. Także czyli pamiętajmy o tym, że nie tylko suplementy dostarczają nam związków mineralnych i witamin. I pamiętajmy też o tym, że suplementy diety są środkami spożywczymi. To znaczy, to nie może umknąć w tej audycji. Suplement diety jest środkiem spożywczym, co oznacza, że po prostu pochodzi z jedzenia. Tak? Czyli jak potrzebujemy witaminę C, czy potrzebujemy ten magnez, to nie musimy brać suplementu, tylko możemy wziąć to, skąd on de facto pochodzi, ten związek.
Proste, czyli z jedzenia. Proste, jeszcze raz proste. To powtórzmy. Zatrzymałam się na chwilę, bo zaciekawiło mnie to, o czym pan mówił. Jeżeli mamy niedobór magnezu w organizmie, to on sobie kradnie to z naszych kości?
No tak, nasz organizm priorytetyzuje to, co potrzebuje. Tak? Czyli no, mózg jest najważniejszym naszym organem. W związku z tym to on decyduje o tym, co w danej chwili jest mu potrzebne, więc jeżeli brakuje mu magnezu, no to on z naszego organizmu sobie go wyciągnie. No to jest kosztem de facto naszego zdrowia.
Tydzień temu rozmawialiśmy o suplementach i o lekach, o uzupełnianiu jakichś niedoborów w naszym organizmie. Dość dużo powiedzieliśmy o witaminie D. Ja jeszcze raz przypomnę, że trzeba zbadać poziom witaminy D, bo nie do końca prawdziwe są informacje, że każdy ma niedobór. Pan Michał Malinowski, siedzący tu naprzeciwko mnie, jest żywym przykładem, że nie. Pewnie więcej jest takich osób. Ale padło też hasło witamina B12. Ona też ma dość dużą reklamę. W reklamie, tak to ujmę. Dużo się o niej po prostu mówi, żeby ją też suplementować, brać, no, w ogóle witamina B.
Ale też dużo się mówi o witaminie C, że jak jesteśmy chorzy, prawda, czujemy, że mamy przeziębienie, coś nas rozkłada, to powinniśmy ją przyjmować w nadmiarze. To jest oczywiście bzdurą i nie ma w tym krzczyny prawdy. Natomiast w przypadku witaminy B12, no, jej suplementacja u osób, które sobie jej nie dostarczają, czyli pewnie u takich osób, u których wystąpi w danym momencie niedokrwistość, czyli tak zwana anemia, jest wskazana i zawsze zalecana przez lekarza. Także pamiętajmy o tym, że jeżeli nie jemy mięsa, jesteśmy na diecie wegetariańskiej, no to tą witaminą B12 być może powinniśmy się od czasu do czasu suplementować.
Ale też po sprawdzeniu, tak?
No, jeżeli
badań
się okaże,
krwi,
że...
Bo to też można z krwi
badanie,
oznaczyć, tak? Każdą witaminę, poziom witaminy czy selenu
tak,
można...
Można oznaczyć. Jeżeli w ogóle w badaniach krwi, jeżeli stosujemy dietę wegetariańską, nie jemy produktów odzwierzęcych, występuje niedokrwistość, no to najprawdopodobniej wynika ona właśnie z niedoboru witaminy B12 albo żelaza, tak jak...
A gdzie znajdziemy witaminę B12?
W mięsie,
ale oprócz mięsa właśnie. Czy jest jakieś źródło pozyskania?
No, głównie to jest jednak produkt odzwierzęcy. Więc żelazo pochodzenia roślinnego jest słabiej przyswajalne niż żelazo pochodzenia zwierzęcego. Mówimy o takim chemowym, niechemowym żelazie i o procesach redukcji, czyli o utlenianiu. W związku z tym utrata żelaza w produktach roślinnych jest bardzo duża i przy diecie wegetariańskiej może nam brakować z tego powodu właśnie żelaza i może nam również brakować witaminy B12. Kwasu foliowego nie, dlatego że kwas foliowy generalnie pochodzi z liści. Nazwa w ogóle folianów wzięła się właśnie z liści, czyli jego akurat jest dużo w zielonych.
Tak. Bardzo dobrze, że pan wspomniał o witaminie C, bo witamina C, nie wiem jak teraz, ale jeszcze parę lat temu miała wręcz wyznawców. Bardzo dużo chyba krzywdy zrobiła ta cała otoczka. Prawoskrętna, lewoskrętna, już to zostawię, ale też jakieś te szoty witaminowe.
Lewoskręta. Tak. No to znaczy problem z witaminą C to jest problem, powiedzmy sobie, 50-letni, czyli on się wziął z lat 70. Później no, kolejnych publikacji w takich poczytnych magazynach i to przyjmowanie witaminy C było promowane przez takiego podwójnego noblistę amerykańskiego. Natomiast on również mówił, że witamina C przeciwdziała...
Nowotworom, tak?
Nowotworom oraz chorobie HIV. Więc no, zobaczmy, że medycyna już poszła dużo dalej i wiemy o tym, że witamina C i HIV to jakby niewiele mają ze sobą wspólnego, więc można już tą witaminę C po prostu nadmiarowo suplementowaną sobie odpuścić i spokojnie próbować ją dostarczać sobie na przykład z papryki, pietruszki czy cytrusów i to nam wystarczy. Wspominaliśmy ostatnio też, że jakby tych nazw odnośnie tych wszystkich produktów pojawia się coraz więcej i coraz więcej będzie reklam i coraz bardziej będziemy atakowani tymi wszystkimi związkami, więc warto powiedzieć, że istnieje taka nazwa nutraceutyki, istnieje żywność funkcjonalna, istnieją psychobiotyki, istnieją leki OTC, czyli no to wszystko ze sobą troszkę się miesza. Może warto też to wszystko jakby powyjaśniać. I suplementy diety oczywiście, prawda, o których tutaj rozmawiamy. Suplementy diety to myślę, że już jest jasno, że są to środki spożywcze nieposiadające właściwości produktów leczniczych, czyli nie mogą nas leczyć, tylko mogą nam dostarczać jakieś związki. Natomiast pojawia się termin nutraceutyków. I to są związki, właściwie to jest coś szerszego niż suplementy diety i suplementy diety są jakby elementem tych nutraceutyków. No i tutaj nie ma jakiejś też takiej jasnej definicji, ale na pewno są to związki spożywcze, które mają wartości żywieniowe z jednej strony, ale z drugiej strony mają właściwości lecznicze, czyli jakby w ogóle ta nazwa bierze się z połączenia właśnie słów związanych z żywieniem, czyli nutrition i farmaceutyki. I jak połączymy te dwa słowa, to nam wyjdą te nutraceutyki. Więc jakby są to produkty, które łączą zarówno te cechy produktu żywieniowego i jednocześnie leczącego. I to jakby ciekawostka, tutaj rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat cholesterolu i wspominałem o fermentowanym czerwonym ryżu drożdżowym. Przez moment o tym rozmawialiśmy i to jako ciekawostkę chciałem powiedzieć, że od pół roku, czyli od czerwca, to może trochę dłużej, od czerwca 2022 istnieje rekomendacja Unii Europejskiej, która mówi o tym, że związki, czy też te produkty, które są sprzedawane, które zawierają ten fermentowany czerwony ryż, nie mogą być w większej dawce niż 3 mikrogramy. I też dużo się mówi o tym, że to jest na tyle skuteczny związek, że potrafi wchodzić w interakcję z innymi lekami, które przyjmujemy oraz potrafi wpływać na leki, które przyjmujemy w związku z podwyższonym cholesterolem. Tam takim aktywnym związkiem jest monakolina K, o której no coraz więcej wiemy i coraz więcej jest badań na temat jej skuteczności. Więc zobaczmy, że z jednej strony mamy suplementy, prawda? Z drugiej strony mamy te nutraceutyki, które no, dysponują już jakimiś badaniami, które potwierdzają skuteczność ich działania.
Czyli jakby to jest wyższy poziom niż suplement diety, tak? Bo prawda? To się bierze rzeczywiście z żywności, jest to przebadane. Może to jest przyszłość, te nutraceutyki?
Czy też może ta żywność funkcjonalna będzie naszą przyszłością, prawda? Bo żywność funkcjonalna to jest takie pojęcie również dosyć szerokie, które głównie bierze się z krajów azjatyckich, szczególnie z Japonii i oni tam mają bardzo, bardzo rozbudowany ten rynek żywności funkcjonalnej i ma to u nich nazwę foshu. I ta żywność funkcjonalna to po prostu są te nutraceutyki, ale w formie żywności, to znaczy w odróżnieniu od na przykład suplementów, które są pigułkami, prawda? Czyli ta żywność funkcjonalna jest taką żywnością, która w 100% przypomina formą i wyglądem nasze tradycyjne potrawy, ale jednocześnie jest wzbogacana o jakieś tam związki, które pozytywnie na nas działają. I to jest rynek, który będzie się rozwijał, myślę, w błyskawicznym tempie. No, skoro w Azji cieszy się taką popularnością, to myślę, że też niedługo będzie bardzo popularny u nas. No i zobaczymy, co nam to przyniesie.
Jeszcze są adaptogeny, ale myślę, że dzisiaj już nie będziemy o tym rozmawiać. Co rusz rynek nam przynosi jakieś nowe, rewelacyjne albo wręcz rewolucyjne rozwiązania. Nie wszystko warto sprawdzać, ale tak jak pan powiedział, te nutraceutyki, temu tematowi na pewno warto się przyjrzeć.
Tak, tak. No, tych terminów pojawia się jakby coraz więcej. Powstają psychobiotyki, prawda, czyli takie związki, które dzięki temu, że spożywamy, mają wpływać korzystnie na oś mózgową jelitową i mają pomagać przepływowi tych informacji. Mamy probiotyki, mamy antyoksydanty, mamy prooksydanty, mamy prebiotyki, mamy fitosterole. No, tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. No i czasami warto o tym powiedzieć, żeby trochę rozwikłać te wszystkie trudne nazwy.
Ale też uporządkować wiedzę, tak? Uporządkować. Bo ja mam wrażenie, że my trochę żyjemy w świecie chaosu. Jesteśmy bombardowani właśnie pojawiającymi się nowymi specyfikami czy jakimiś trendami. Nie każde trendy, jak pan tu wielokrotnie mówi, są dobre i należy je rozpowszechniać, ale są też takie, które są ciekawe, które są przede wszystkim przebadane i może warto się nad nimi pochylić.
Jasne.
I z nich korzystać.
Były też takie duże badania, no może one nie są takie świeże, mają 8 lat, ale w naszym kraju były robione i badano, na ile my jesteśmy w stanie odróżnić suplementy od leków. I się okazało, że my właściwie nie czujemy tej różnicy. To znaczy nie czujemy, że lek ma nas leczyć, a suplement diety w ogóle nie ma nas leczyć, prawda? Że suplement diety jest po prostu środkiem spożywczym, a nie jest czymś, co ma wpływać na nasze zdrowie.
Pytanie, ale to może pytanie otwarte. Wrócimy do tematu, bo cały czas mnie nurtuje homeopatia. Absolutnie jestem po stronie sceptyków, ale to też zawrotna kariera wszystkich leków homeopatycznych i też olbrzymie pieniądze. Też ostrożnie, tak,
z możemy, homeopatią. Możemy poświęcić jakąś naszą rozmowę w ogóle na temat siły sugestii, efektu placebo i też wyników badań, jakie
świetnie
wiążą się z efektem placebo. I one są naprawdę niesamowite w przypadku na przykład sportowców uprawiających, nie wiem, kulturystykę albo jakieś takie sporty związane z siłą. Okazuje się, że osoby na przykład, które przyjmowały związek, który był im podawany jako testosteron, czyli jako związek anaboliczny, a de facto przyjmowały placebo, osiągały szybszy przyrost masy ciała oraz większy przyrost siły. Także trudno nie wspominać o tym efekcie i o tym, że po prostu efekt placebo jest wśród nas i działa, i ta siła sugestii potrafi być dla nas bardzo silna. I pamiętajmy też o tym, może też o tym powiemy, że tak jak istnieje pozytywny efekt placebo, to istnieje też negatywny efekt nocebo. I nie zapominajmy o tym, że jak myślimy, że coś nam szkodzi, to być może to nam zaszkodzi.
Jesteśmy umówieni, wiemy, o czym będziemy rozmawiać prawdopodobnie za tydzień. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale. Czuję się trochę jak na wykładzie na studiach, ale bardzo chętnie chodzę na te wykłady. Mam nadzieję, że państwo również dołączają. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Dobrego weekendu życzymy. Słyszymy się za tydzień.
Powiedzmy sobie dobrze.